studio Dziki Zachód.
Wojciech no Cejrowski. Tak. Wojciech Cejrowski u siebie w domu, w Arizonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Musicie coś zgasić u siebie, bo słyszę Cejrowskiego podwójnie i Skowrońskiego podwójnie. Czyli z jakiegoś głośnika wchodzi na mikrofon.
Albo musimy się do tego przyzwyczaić, że będziemy siebie podwójnie słyszeli w ciągu tego studia Dziki Zachód, bo nie za bardzo wiemy, z jakiego powodu. Patrzę i mam podgląd, chyba że ci to bardzo przeszkadza. Słyszysz podwójnie
ciągle? No bardzo, bo słyszę Skowrońskiego po dwóch sekundach przerwy i siebie też. Realizator pewnie ma włączone to urządzenie, za pomocą którego się ze mną komunikował i powinien je zgasić.
Gdyby to było takie proste.
Teraz już zgasił właśnie i jest pięknie, tak jak zawsze.
O, już jest dobrze. Mam podgląd na to, co dzieje się teraz w Auschwitz, w Muzeum Auschwitz, 75. rocznica wyzwolenia, oswobodzenia obozu w Auschwitz. Uroczystości bardzo ważne. Przed chwilą modlitwy były, teraz arcybiskup z Włoch odmawia modlitwę za zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, w języku łacińskim. Przed nim modlitwę odmawiał rabin, który przyleciał z Izraela. Mam przed sobą informację, to dla słuchaczy z Krakowa, bo to jest do wiernych archidiecezji krakowskiej zaapelował arcybiskup Marek Jędraszewski i zachęcił wiernych do tego, żeby zapalili o 18, czyli właśnie teraz, świece w oknach, żeby podkreślić, że jesteśmy i chcemy prawo do życia i wolności bez względu na różnice rasowe i wyznaniowe, i to jest ten gest, który możemy zrobić, więc jeżeli mamy świeczkę, jeżeli mamy okno, jeżeli mamy zapałki albo zapalniczkę, to możemy to zrobić i wyjść naprzeciw apelowi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To zresztą jest wyjście z kolei naprzeciw Fundacji Shalom, która taki apel wystosowała. Mam przed sobą prezydent Andrzej Duda, o tym mówiliśmy po południu w NET, o wystąpieniu prezydenta Dudy, ale też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił dzień 27 stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Pamięci w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Też nie wiem, czy to wszystko śledzisz, dlatego to mówię i
śledzę. Śledziłem też kilka zdań z przemówienia Dudy, który w pewnym sensie dziękował albo doceniał Armię Czerwoną. To do mnie dotarło. Nie wiem, w którą stronę mamy komentować, czy w stronę Trumpa, który ogłosił, bo zrobił coś jeszcze w tym tygodniu, który minął, kilka innych ważnych rzeczy, czy mamy iść w stronę Dudy i tych spraw w Polsce najpierw. Pan wybiera, pan rządzi, ja się dostosuję.
Wybieram prezydenta Andrzeja Dudę, bo to jest prezydent Rzeczpospolitej.
No to proszę bardzo, powiedział o tym, o Armii Czerwonej wspomniał i wspomniał o niej życzliwie. I z Polski dostałem takie, na ile byłem w stanie na szybko w sieci znaleźć pierwsze reakcje, to dostałem całą serię reakcji takich, że to jest właśnie wyciszenie tego konfliktu z Putinem, że dobrze, że powiedział. Moim zdaniem powinien powiedzieć coś innego. Powinien podkreślić to, że Armia Czerwona właściwie do końca wojny współpracowała z Hitlerem, bo kiedy zatrzymała się celowo na Wiśle, gdy trwało Powstanie Warszawskie, i po stronie naszej ginęli ludzie, to Armia Czerwona wspomagała w ten sposób wyniszczenie Warszawy przez Hitlera. Pomagała Hitlerowi robić masakry, a w tym czasie, przypomnijmy, dymiły kominy w Auschwitz i nastąpiło przyspieszenie. Hitler, nie wiem, przeczuwał, że Ruscy tam wejdą, albo że może skończy się wojna niezupełnie po jego myśli. I w związku z tym przyspieszono akcję kończenia ludzi w Auschwitz. I teraz w momencie, kiedy Armia Czerwona mogłaby, a nie robi tego, kontynuować ofensywę przez Wisłę, zatrzymuje się na Wiśle, no to odpowiada za te wszystkie ofiary, które pomiędzy zatrzymaniem się na Wiśle, a wyzwoleniem obozu w Auschwitz tam za wszystkie te śmierci, które tam się zdarzyły w Auschwitz. Gdyby szybko szli przez Wisłę, nie czekali, aż Hitler wykończy Warszawę, to szybciej doszliby do Oświęcimia, mówiąc krótko. I to powinien Duda podkreślić. Współpracowali jeszcze, Powstanie Warszawskie było w 1944 roku, więc jeszcze wtedy Rosjanie, Armia Czerwona współpracowała z Hitlerem. Nie oczekuję, że Krzysztof Skowroński coś skomentuje w tej sprawie. Oficjalnie mieli wojnę z Hitlerem i tak dalej, no ale widzimy chyba wszyscy, czym był ten akt zatrzymania się na Wiśle. Wiemy, kiedy opowiadamy sobie latem o Powstaniu Warszawskim, co to znaczyło dla Polaków uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. A pomyślmy o tym, co się w tym czasie działo w Auschwitz. Od chwili zatrzymania się na Wiśle do daty dzisiejszej.
No dobrze, to nie, to jest pewna interpretacja historii. Myślę, że tych odgałęzi interpretacji historii jest bardzo dużo i może to wystąpienie dzisiaj w Auschwitz w 75. rocznicę nie było okazją do tego, żeby to wszystko powiedzieć.
No nie, wygaszanie tego konfliktu, w którym Ruscy piszą inną historię razem z Niemcami niż była naprawdę, wygaszanie tego konfliktu nie jest w interesie Polski. Ten konflikt trzeba zaogniać, bo to jest spór o historię i Rosjanie o dużo mocniejszej tubie propagandowej na cały świat opowiadają historię nieprawdziwą, inną niż nasza. Więc nie zależy nam na tym, żeby po tym, co powiedział Putin kilka razy, nagle wyciszyć sprawę dla polepszenia stosunków polsko-rosyjskich, już o tym więcej nie mówić. No nie, no trzeba powiedzieć najpierw prawdę. A potem dopiero możemy przestać o tym mówić.
Mam tak wrażenie, ja że odpowiedź była. W gazetach, w wielu telewizjach na świecie pojawiły się wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy.
No wiem, ale dzisiejsza odpowiedź byłaby bardziej słyszalna na cały świat, bo te dzisiejsze obchody transmituje cała Ziemia. No, cywilizacja białego człowieka, powiedzmy sobie. Chińczycy pewnie się tym nie interesują. Natomiast te wcześniejsze listy premiera i tak dalej nie były cytowane, bo to nie była ani interesująca data, ani specjalnie interesujący temat dla świata. Dzisiaj kamery są na przemawiającym po raz pierwszy od tamtego czasu oficjalnie Dudzie. I wtedy należało z tych kamer skorzystać dzisiaj, skoro nie mógł być w Izraelu i wtedy odpowiedzieć natychmiast Putinowi. No dobra, to tu się możemy spisać protokół niezgodności. Ja jestem ostrzejszy w polityce. Uważam, że należy stosować męskie postawy i twardo stawiać swoje stanowisko, a nie łagodzić. W sytuacjach, w których łagodzić się nie daje, czasami nawet nie wolno łagodzić. No to taki mój pogląd. No teraz proszę bardzo, pan wybiera każdy inny temat, bądź jeszcze ten jakoś dokańczamy.
To przejdźmy do tego, co Donald Trump i do powiedział dzisiaj, co zarządził, jakie słowa skierował do Amerykanów.
Trump się interesuje nie tylko tym, co się zdarzyło, ale wstecznie te wszystkie ofiary Auschwitz i tak dalej zostały dzisiaj docenione, ale trochę wcześniej był na marszu życia w Waszyngtonie. Jako pierwszy prezydent nie tylko przysłał liścik albo jakieś oświadczenie i tak dalej i poklepał po plecach na odległość, ale osobiście był na największym na ziemi marszu dla życia w Waszyngtonie. Tych marszów już było kilkadziesiąt, 47 cytuję z pamięci i chciało mu się pofatygować. Na ulicę Waszyngtonu, po raz 47 tam się zbierają ludzie. No i telewizja już tego nie mogła zignorować. Pierwszy prezydent, który jest pro-life, on wcześniej był pro-choice i opowiada o tym otwarcie, że w którymś momencie swojego życia przeszedł nawrócenie, nie religijne, tylko z tej propozycji takiej, że niech sobie matka ze swoim brzuchem robi co chce, na ochronę życia. Przeszedł, miał osobiste doświadczenie, wspomina o tym, poznał dziecko, którego miało nie być i tak dalej i to zmieniło go i prezentuje dzisiaj inny pogląd w tej sprawie niż miał jako playboy 20 lat temu. To było ważne wydarzenie, bo też o życiu i o zabijaniu. A ofiar aborcji w Ameryce jest więcej niż ofiar Hitlera w Auschwitz. W Polsce też statystyki mamy różne, ale to jest coś, co się cały czas na naszych oczach dzieje. To jest kolejny Holokaust, tylko się odbywa po cichu i w dodatku w kitlach lekarskich. To na temat Trumpa tyle. No jeszcze oczywiście impeachment trwa, ale to jest cyrk, który może opowiem, jak się zakończy, bo może już we wtorek się zakończy. Mamy gorący czas w Ameryce, bo będzie i orędzie do narodu prezydenckie, i głosowanie tego impeachmentu wadliwego, który dolna izba do wyższej izby przesłała. To się teraz dzieje, więc nie wiem, czy warto omawiać. Polaków to może interesować trochę mniej. Owoce nas będą interesować, czyli wynik.
Interesuje też droga do tego celu, czyli interesuje to, co się dzieje, ale prezydent jest Donald Trump, no to jest początek albo środek kampanii wyborczej, początek kampanii wyborczej, tak, no bo wybory są za ile miesięcy? Za 10 miesięcy. Więc idąc na marsz, zadeklarował się, powiedział, jestem za ochroną życia. Czy to jest tak, że w społeczeństwie amerykańskim ten pogląd zaczyna przeważać, czy też poszedł na konfrontację z większością społeczeństwa amerykańskiego?
Nie poszedł na konfrontację z większością. Docenił tę grupę, która jest za życiem, która była opluskwiana, nie było transmisji z tych marszów, a one ogromne są od wielu lat. Pokazywano taki obraz wykrzywiony, że to na pewno stare babcie moherowe oraz różne brzydkie ludzie, które nie lubią Murzynów. A teraz pokazano, że tam młodzież w tym uczestniczy, czyli młode pokolenie Amerykanów, w większości na tym marszu byli obecni młodzi ludzie. Można mieć też podejście bardzo teoretyczne do tego, czysto prawne. Otóż obywatel, który się jeszcze nie urodził, jest chroniony prawnie, już w tej chwili. Jeżeli człowiek by maczetą zarąbał, a jest taki gang MS-13, salwadorski, jeżeli by maczetą człowiek zarąbał kobietę w ciąży, to odpowiada inaczej, niż jakby zarąbał maczetą kobietę nie w ciąży. Odpowiada za podwójne zabójstwo. W związku z tym prawo zauważa tego człowieka w łonie matki, a jednocześnie inne przepisy prawne go nie zauważają i odbierają mu wszystkie prawa.
Postawiłeś kropkę? Wiesz co, ja...
Postawiłem kropkę, bo nie mamy co tego tematu teraz, tak mi się wydaje, rozbierać na czworo, gdyż stanowiska nawet są spisane. W Polsce ludzie są zadeklarowani po jednej albo po drugiej stronie i żadna ze stron nie chce zmienić swojego poglądu. I moim zdaniem mnożenie słów też nic nie zmienia. Mnożenie, taki marsz, w którym w dodatku ludzie się modlą, on może coś zmienić z punktu widzenia osób, które wierzą w siłę modlitwy. Natomiast ta druga strona jest zabetonowana i wygłaszanie poglądów, wskazywanie na logiczne błędy w prawie, że z jednej strony chronimy dzieci nienarodzone, w przypadku, który opisałem z maczetą, a z drugiej strony ich nie odbieramy im to prawo obywatelskie i prawo do życia. U nas w parlamencie jakaś babeczka powiedziała, że dzieci w łonie matki nie mają dowodów osobistych, w związku z tym należy im się ochrona prawna i nie są obywatelami. No, dzieci 7-letnie też nie mają dowodów osobistych, a są obywatelami. W związku z tym tamta druga strona po prostu zastosuje każdy argument, który potwierdza prawdziwość ich wyznania. Moim zdaniem te strony się okopały tak jak ta, szczególnie lewa strona się okopała jak sekta. Oni są wyznawcami pewnej ideologii, czy to chodzi o ekonomię, czy o klimat chodzi, czy chodzi o Trumpa. To jest sekta religijna, której nie da się nic przetłumaczyć. I w Polsce jest podobnie, jeśli chodzi o Kaczyńskiego, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o 500+. Podzielone jest społeczeństwo równo i nie da się tej drugiej stronie wytłumaczyć. Nie ma debaty takiej, że druga strona chce mnie wysłuchać i odpowiedzieć logicznie na mój logiczny argument. Przekonać mnie. Nie, ona, druga strona mnie nienawidzi, bo ja jestem z innej sekty.
To jest prawda. Zacytuję ci fragment z dzisiejszego wystąpienia, czy listu prezydenta Donalda Trumpa. Dobrze?
A proszę bardzo, nikt tych listów nie czyta, powiem państwu, w tych sprawach, bo spodziewamy się po tytule już, co tam jest w środku, ale proszę, zacytuj.
To jest cytat dotyczący 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Zatruci nienawiścią i kierowani niewiarygodnym okrucieństwem, naziści realizowali systematyczny, metodyczny plan eksterminacji ludności żydowskiej i wszystkich innych, których uważali za element niepożądany. Pozbawiono życia 2/3 Żydów europejskich oraz miliony innych istnień ludzkich. Wysyłani do gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, byli więzieni, prześladowani, głodzeni na śmierć, torturowani, mordowani. Przypomniał Trump, dodając, że jest rzeczą wprost niewyobrażalną, że taki akt barbarzyństwa miał miejsce przed zaledwie 75 laty. To też jest ważne z uwagi na te 75 lat, bo wydaje nam się, że to była historia, która wydarzyła się nie wiadomo kiedy, tak samo dawno jak nie wiem, jak upadek Rzymu, a tutaj nawet są zdjęcia, są osoby, które doświadczyły dzisiaj, dawały świadectwo w Muzeum w Auschwitz tego wszystkiego, co widziały na własne oczy i czego doświadczyły właśnie 75, 6, 7 lat temu, że to wcale nie tak dawno ta historia się wydarzyła.
To z punktu widzenia takich pierników jak my, natomiast jak młodzież, milenialsi i tak dalej podchodzą do historii, to podchodzą do niej tak jak ty i ja podchodzimy do I wojny światowej. Tam się zdarzyły też jak na tamte czasy rzeczy kolosalnie niewyobrażalne, że żołnierze w okopach, wtedy jeszcze taki honor obowiązywał na wojnie, że niektórych rzeczy sobie nie robimy, żołnierze w okopach są gazowani gazem musztardowym. I to było pierwsze takie użycie gazu przeciwko ludziom i to wtedy było niewyobrażalne. Dzisiaj obchody I wojny światowej już siłą rzeczy to się tak dawno zdarzyło, że mało kto o tym myśli. Jakieś jeszcze są pomniki, ktoś tam jeszcze położy kwiatek, ale już tego tak żywo nie wspominamy. Dzisiaj podejrzewam to pokolenie młodsze ode mnie o jedno pokolenie. O wojnie II światowej myśli też trochę jako o odległym, pewnym egzotycznym zdarzeniu z zamierzchłej przeszłości świata, bo się wszystko już zdarzyło nowe, cała masa nowych rzeczy i właściwie trochę nie wiemy, czemu tamto wspominamy. Natomiast to, co zacytowałeś u Trumpa, ma pewne wady i tu polska dyplomacja, nie wiem, czy coś miała do zrobienia, czy nie. No nie piszemy przemówień prezydentowi, ale być może jesteśmy w stanie podpowiadać, że chcielibyśmy, żeby Polaków wymieniono nie w kategorii inni, tylko po nazwisku, tak jak Żydów wymieniono konkretnie. Potem byli Polacy, potem byli Cyganie i nie wspomniano o Polakach, tylko byli inni. I mówienie też naziści mi się bardzo nie podoba. Zawsze powinniśmy mówić Niemcy. Bo naziści to za chwilę się ludziom zacznie kojarzyć z jakimś tajemniczym plemieniem. Nie wiadomo kto już, tego państwa nie ma. Jakieś było państwo nazistowskie, nie ma spadkobierców, nie ma współuczestników, nie ma. Wielkie nie ma się zrobi, jeżeli będziemy mówili naziści. Niemcy. Ludziom zgotowali ten los. Niemcy. Światu zgotowali ten los. Niemcy Europie zgotowali ten los. Niemcy Polakom zgotowali ten los, a nie naziści. Większość zresztą Niemców uczestniczących w tym przedsięwzięciu, jakim była II wojna światowa, to nie byli żadni naziści, bo nazista, członek partii nazistowskiej, czy kto to w ogóle, kogo mamy na myśli, panie prezydencie Trumpie, kiedy pan mówi ogólnie naziści? I panie prezydencie Putin, kiedy pan mówi naziści, to kto konkretnie? Członkowie partii, czy jak zdefiniować grupę nazistów? No Niemcy. I większość z nich nie należała do partii, tylko na wojnę zostali zaciągnięci, pojechali i robili okropne rzeczy na rozkaz.
Tak było. To po to, żebyś taki komentarz właśnie był, zacytowałem ci Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Były uroczystości w Yad Vashem, ale to nie wiem, czy obserwowałeś, co tam się działo, wystąpienia prezydenta Putina, odsłonięcie pomnika ofiar oblężenia Leningradu w Centralnym Parku w Jerozolimie, taka duża pochwała Armii Czerwonej, która wyzwoliła świat od nazistów właśnie, co podkreślano w Jerozolimie. To wszystko się działo, tam nie było polskiego prezydenta, to wszystko wiemy, to wszystko wielokrotnie komentowaliśmy, ale też zanim...
Świat od nazistów, i tu wiceprezydent Pence powinien postawić kropkę i tupnąć nogą, świat od nazistów wyzwoliła Armia Czerwona, a co w takim razie z Amerykanami, którzy się spakowali i przyjechali do Europy, ich tam na brzegu morza zginęło, filmy są o tym. Cała masa ludzi zginęła na plaży. Niemcy strzelali do nich jak do kaczek. Co z dwiema bombami atomowymi, które poszły na innych nazistów z drugiej strony i przyspieszyły zakończenie II wojny światowej, co z całą kampanią od spodu na Niemców w Afryce i tak dalej, to Wielka Armia Czerwona wyzwoliła nas z okupacji nazistowskiej. Nie ma nigdzie mowy o ofiarach amerykańskich w tym kontekście. Gdyby Amerykanie nie, z jednej strony nie napierali, to Rosjanie z drugiej strony nie daliby rady wyprzeć Hitlera.
No, gdyby Rosjanie nie dysponowali sprzętem amerykańskim dostarczanym, no, to również to by się nie zdarzyło. Ale przed Yad Vashem było Davos. Tam też był prezydent Trump, który zagroził, powiedział Europie, jeżeli nie będziemy mieli Unii Europejskiej, jeżeli nie będziemy mieli porozumienia handlowego, to nałożymy duże cła na Europę, na samochody produkowane w Europie i inne produkty. To się odbiło echem w Ameryce. O tym przeczytałeś. Co o tym sądzisz?
To nawet Trump nie musi niczego nakładać, tylko jest tak, że w którymś momencie Unia Europejska i Stany Zjednoczone przed Trumpem podpisały porozumienie o współpracy gospodarczej. Niedobre dla Ameryki, jak się okazało. Tak samo jak niedobre były porozumienia z Meksykiem i z Kanadą i Trump tamte porozumienia zmienił. Układ z Chinami był niezdrowy od początku i to Trump zmienił i zmienia nadal. I zabrał się też za Unię Europejską. No w momencie, kiedy wygasną traktaty poprzednie, które mieliśmy, to siłą rzeczy wrócą cła normalne, które były kiedyś, bo te traktaty polegają na tym, że zwalniamy się nawzajem z pewnych ceł. I to jest pewien rodzaj nagrody. Te cła istnieją, one są zapisane i są standardowe. A kraje mogą się dogadać bilateralnie bądź jakimiś innymi grupami, że w naszych wzajemnych stosunkach nie będziemy nakładali ceł normalnych, tylko albo zniesiemy stawki celne, albo będą jakieś ulgowe. No jak wygaśnie porozumienie z Unią Europejską i się nie dogadamy, no to wrócą stare cła. Trump jeszcze im pogroził, dołożę wam nowe. Bo dlaczego nie? Jeżeli ja nie mogę sprzedawać amerykańskich samochodów w Europie bez cła, to dlaczego mam wam pozwalać na handel Mercedesem bez cła w Ameryce? No proszę mi odpowiedzieć na to pytanie, mówi Trump. A Unia Europejska nie ma żadnej odpowiedzi, no bo nie ma żadnej, no. Tak się zdarzyło, Unia miała szczęście, że za poprzednich, bardziej miękkich gospodarczo prezydentów, Unia sobie wypracowała bardzo wygodne układy z Ameryką. Możemy tam eksportować, co nam się żywnie podoba, bez cła. Natomiast nie spowodowało to przyjazdu towarów amerykańskich do Europy, więc Ameryce się nie opłaca taki układ. No i Trump tyle powiedział.
No dobrze.
Jeszcze tu mam wycinek na temat, a propos Davos, na temat Wielkiej Brytanii. Pojawiła się informacja taka, że po Brexicie wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii skoczy w górę. Policzyli to jacyś goście od giełdy i tak dalej, że Wielka Brytania będzie miała szybszy wzrost gospodarczy. No nie będzie obciążona Unią za plecami, nie będzie miała tego wora, nie będzie musiała składek płacić, z których Wielka Brytania nic nie miała z powrotem. Tylko wpłacała do Unii i wpłacała i teraz nie będzie musiała wpłacać. To będzie miała więcej pieniędzy po własnej stronie i wzrost gospodarczy nastąpi. W kontekście Davos mam jeszcze informację, że Polska i Węgry to są najszybciej rozwijające się gospodarki w Unii Europejskiej i bardzo myśmy się z tego ucieszyli. My jako Polska, w kilku telewizjach się pojawiła ta informacja, że takie dynamiczne gospodarki Polska i Węgry to podskakujemy w górę. A ja bym Państwu zaproponował inne spojrzenie na tę samą sprawę. Jeżeli Polska, która miała punkt startowy daleko z tyłu za Niemcami, za Francją i tak dalej, jest dynamiczną gospodarką w Unii Europejskiej, to oznacza, że Unia Europejska nie jest dynamiczna jako całość, czyli jest dla Polski obciążeniem. Czy rzeczywiście chcemy uczestniczyć w takiej grupie państw, gdzie Polska nie jest ani największa, ani najbogatsza, a jednocześnie jest liderem rozwoju gospodarczego, czyli wszyscy inni są gorsi od nas. No to chcemy być w grupie takiej, w której jesteśmy najlepszym? Ja bym wolał być w grupie takiej, w której jestem średniakiem albo jestem najgorszym, bo wtedy ta grupa mnie ciągnie w górę. To jest filozofia mojego ojca, który jak widział, że zaczynam mieć dobre oceny w szkole, to się martwił, że jestem w za słabej szkole i szukał szkoły, z której będę jechał ledwo na trójach, bo ta szkoła mnie wyciągnie w górę. I teraz powinniśmy szukać organizacji takiej, w której Polska nie będzie liderem rozwoju gospodarczego, tylko będzie wśród bogatych najbiedniejszym. Takie ja mam widzenie na ten temat i na Litwie po wprowadzeniu euro ceny wzrosły o 6-10% i nie przełożyło się to na wzrost wynagrodzeń. To też a propos Davos, to takie trzy rzeczy.
Na szczęście euro w Polsce by nikt nie wprowadza, przynajmniej w najbliższym czasie. 18.
No nie, no Kidawa Błońska wprowadza, kandydat z torebką wprowadza, SLD wprowadza, zaraz nikt nie wprowadza, wszyscy wprowadzają, tylko na razie jeszcze PiS mówi, że nie wprowadza i jest przy władzy chwilowo.
Tak, to właśnie chciałem powiedzieć i też chciałem zachęcić Wojciecha Cejrowskiego do tego, żeby zapowiedział piosenkę.
A proszę uprzejmie, oglądałem sobie polski stand-up przez komputer. Kolega mnie zachęcił. Ja stand-up robię tam ze 30 lat już i w Ameryce zaczynałem, w Polsce. Bardzo się ucieszyłem, że to wybuchło. Teraz już stadiony całe są wynajmowane i chciałem zobaczyć, jak polski humor wygląda. Nie kabaretowy, tylko taki samotny facet z mikrofonem, jak się broni. No i przyniosłem Państwu kilka śmiesznych piosenek dzisiaj w związku z tym, a co zobaczyłem w polskim stand-upie, to może opowiem po piosence. Na razie taki miks Państwu proponuję, gdzie stand-uper amerykański opowiada kawały, to się da zrozumieć, prostym, wyraźnym językiem mówi kowbojskim. Jak ktoś trochę zna angielski, to zrozumie. Opowiada wyce, a piosenkarz w tle podśpiewuje.